Dialog sportowy.
Cześć, jest poniedziałkowy wieczór, najwyższa pora, żeby porozmawiać trochę o sporcie. Ja nazywam się Paweł Trawiński, zapraszam na dzisiejsze wydanie sportowego dialogu. Wydanie trochę wyjątkowe, bo dzisiaj dwie nowe twarze, dwa nowe głosy tak naprawdę z redakcji sportowej, Artur i Ola.
Cześć.
Cześć.
Przejdziemy może od razu do rzeczy, bo to nie my tu jesteśmy najważniejsi, tylko sportowcy. Zaczniemy od tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli od piłki nożnej. Co tam się działo wczoraj na stadionie Lechii? Chyba było ciekawie.
Tak, działo się bardzo dużo. Mecz był bardzo interesujący. Piast już raz przyjechał na Pomorze i wygrał z Arką Gdynia 2-1, a w zasadzie było 1-2. No i początek zaczął się dobrze dla Lechii Gdańsk. Sławomir Peszko, który był w tym meczu po prostu kapitalny. To był chyba jego najlepszy mecz w tym sezonie. Są nawet głosy, że był najlepszy jego mecz w biało-zielonych barwach. Antybohaterem tego spotkania, przynajmniej w tej pierwszej połowie, był Ebert, Brazylijczyk. Nie popisał się przy pierwszej bramce. Dribbling Peszki był po prostu prawdziwy majstersztyk.
Tak, wkręcił w ziemię, można powiedzieć.
Można powiedzieć, że wkręcił w ziemię, tak. Ebert był antybohaterem tej pierwszej połowy. W wielu sytuacjach dał się przepchnąć. Szybko dostał żółtą kartkę, bodajże w 18 minucie spotkania. Gliwiczanie przystąpili do kontrataku i strzelili tą bramkę wyrównującą. Była to dosyć kontrowersyjna sytuacja, bo bramkę strzelił Korun, Milinkowicz-Savicz złapał tą piłkę, ale ona była już poza tą linią bramkową. Przydałaby się oczywiście ta technologia goal line, której niestety nie mamy, ale tak jak widzieliśmy na powtórkach, bramka została zdobyta prawidłowo. Gliwiczanie w drugiej połowie zaczęli jeszcze lepiej grać i pamiętamy strzał Żywca. Z tego, co obliczono, piłka leciała, szybowała z prędkością 91 km na godzinę, także Milinkowicz-Savicz mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. Nawet myślę, że Gianluigi Donnarumma by tego nie wyciągnął. No ale Lechia się nie poddawała, próbowała doprowadzić do wyrównania i udało się to. I po raz kolejny kunsztem piłkarskim wykazał się Sławomir Peszko, bo to po jego faulu, on wywalczył rzut karny. Na bramkę gola zamienił Flavio Paisho, który wszedł w drugiej połowie za Rafała Wolskiego i również rozegrał kapitalne spotkanie. Na początku zaczął dosyć niemrawo, ale później już wyglądało to całkiem nieźle. Strzelił bramkę z rzutu karnego, co nie jest oczywiście takie proste, jeżeli oczywiście drużyna przegrywa 1-2. No i później po raz kolejny to on popisał się kapitalnym uderzeniem, ustalając wynik spotkania na 3-2.
Tak, no strzał nie gorszy niż ten Saszy Żywca wcześniej.
Dokładnie tak. Co prawda był troszeczkę... No, to była prędkość 70 km na godzinę, ale też mógł się podobać kibicom.
Dla Piasta akurat strzelenie dwóch bramek w Gdańsku to i tak spory sukces, bo oni ostatnio 3 lata z rzędu przyjeżdżają do Gdańsk, przegrywają regularnie 3-1. Dobre wiadomości z Gdańska, trochę gorsze z Gdyni, bo tam najwyższa porażka Arki w tym sezonie.
Dokładnie tak. Arkowcy zrobili sobie taką małą twierdzę w Gdyni, bo radzili sobie tam całkiem nieźle. Oczywiście, tak jak już wspominaliśmy, przegrali z Piastem Gliwice 1-2. No ale głównie to wygrywali, oni stracili tylko 3 bramki u siebie, to robi na pewno wrażenie, jak na Beniaminka Ligi. No ale niestety się nie udało, chociaż Arkowcy troszkę pomogli jednak Portowcom. No i te derby Pomorza były dla Pogoni Szczecin. Na początku błąd Adama Marciniaka, zgranie głową, tam znalazł się świetnie Adam Frączczak, który imponuje ostatnio skutecznością. W ostatnim meczu z Legią Warszawa strzelił 2 gole. W meczu z Arką Gdynia ponownie, także ma tych goli już 4. W 2 meczach to robi na pewno wrażenie. Dorzucił bramkę jeszcze Matras. Jeżeli chodzi o Arkę Gdynia, to w pierwszej połowie były strzały Markusa da Silvy, również strzelał Bożok, ale te strzały nie zagrażały bramce Pogoni Szczecin. W drugiej połowie trener Niciński starał się coś zmienić. Zdjął Zjawińskiego, zdjął Szwocha, którzy chcieliby chyba jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu. Wszedł Siemaszko, wszedł Warcholak, Abbott. Siemaszko i Warcholak mieli nawet po jednym strzale, ale to już zabrakło czasu. Nie było już siły, by dalej atakować i wynik ustalił Matras w doliczonym czasie gry.
W kontekście tych 2 meczów, jaka jest twoja prognoza na te derby Trójmiasta przyszłotygodniowe?
No będzie gorąco, nie tylko na trybunach, ale właśnie też na placu gry. No mimo wszystko faworytem będzie Lechia Gdańsk. Oni prezentują się naprawdę teraz wspaniale, mogą w tym sezonie powalczyć o coś fajnego. Już od... W zasadzie 2 czy 3 lat mówimy, że Lechia Gdańsk to jest zespół z ogromnym potencjałem, który ma świetną drużynę i która jest w stanie powalczyć o tą, no nazwijmy to top 3 w naszej Lotto Ekstraklasie. No na razie są na 1. miejscu, 28 punktów. Wczoraj też Jagiellonia przegrała swój mecz, więc uciekli od Jagiellonii Białystok, także mają 4 punkty przewagi, aczkolwiek w Gdyni no Arka prezentuje się u siebie dobrze, co prawda mecz z Pogonią akurat nie wyszedł, ale no na pewno będzie to interesujące widowisko. Warto też wspomnieć, że nie zagra w tym meczu Bożok, który otrzymał czwartą żółtą kartkę i też na uraz narzeka Łukasiewicz. Warto również jeszcze na koniec dodam, że swoje pierwsze minuty w tym sezonie rozegrał Sebastian Mila. W ostatnim kwadransie gry się pojawił i no, pozostaje po sobie niezłe wrażenie.
Tak, Sebastian to jest taki zawodnik, który zawsze potrafi jakoś natchnąć gdańską drużynę. Porozmawialiśmy sobie chwilę o jednych derbach Trójmiasta, tych piłkarskich. W ten weekend obejrzeliśmy także derby Trójmiasta w rugby. Lechia Gdańsk zmierzyła się w Pucharze Polski z Ogniwem Sopot i wygrała ten mecz 16-12. Stawką tego meczu było pierwsze miejsce w grupie B właśnie Pucharu Polski. Lechia musiałaby wygrać za 5 punktów to spotkanie. Nie udało się, bowiem wygrana tylko 4 punktami. Żeby zająć to pierwsze miejsce, Lechia będzie musiała wygrać z Orkanem Sochaczew i liczyć na porażkę Ogniwa w Krakowie. No ale myślę, że najważniejsze jest to, że na pewno już pierwsze miejsce zajmie drużyna z Trójmiasta i na pewno w finale Pucharu Polski zagra właśnie jedna z naszych drużyn. To spotkanie było ważne nie tylko ze względu na swoją stawkę, ale też ze względu na to, że został otwarty nowy stadion lekkoatletyczny przy ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku. Cała duża impreza była związana właśnie z otwarciem tego stadionu, pojawiły się różne ważne osobistości, a nasz nowy stadion ocenili zawodnicy obu drużyn, Piotr Zeszutek z Ogniwa Sopot i Tomasz Hebda z Lechii Gdańsk.
No przede wszystkim ciężko się przechodzi z syntetycznego boiska na naturalne i odwrotnie. Przede wszystkim jak jest mokra nawierzchnia, to bardzo ciężko się biegają całe ciężkie buty, dużo wody w skarpetach, także no jest to cięższe, nie ma takiej dynamiki, no ale taki jest rugby, że raz jest słońce, raz deszcz.
Jeśli chodzi o porównanie do tego, co było wcześniej, to jak między niebem a ziemią, murawa jest kapitalna, naprawdę bardzo dobrze się gra, tylko się przewracać.
Dialog sportowy. Najwyższa chyba pora porozmawiać sobie o trójmiejskiej koszykówce. Najpierw weźmiemy na warsztat wygrane spotkanie Trefla Sopot z Rosą Radą.
22 października w Ergo Arenie odbył się emocjonujący mecz koszykówki Trefl Sopot Rosa Radom. W pierwszej kwarcie drużyna Rosy Radom grała zespołowo, dobrze dzieliła się piłką i zamieniała to na łatwe punkty. Z zespołu wyróżnił się Tyron Brazelton, który już po 10 minutach gry na koncie miał 11 punktów, zaś mecz zakończył z dorobkiem 20 punktów i był najbardziej efektownym graczem tej drużyny. Wynik po pierwszej kwarcie wynosił 24-17 dla Rosy Radom. Gospodarze od pierwszej minuty drugiej kwarty wzięli się za odrabianie strat. Koncertowo grał Antony Island, zdobywca aż 28 punktów, który efektownymi akcjami pobudził publiczność. Po pierwszej połowie było 42-38 dla Sopotu. W trzeciej kwarcie nastąpił przestój w grze Sopocian, co wykorzystali gracze Rosy Radom i dość znacznie odskoczyli. Początek czwartej kwarty nie wskazywał, że wynik ulegnie zmianom. Przewaga gości wzrosła nawet do 14 punktów. Koszykarze Trefla postawili wszystko na jedną kartę. Na parkiecie pojawili się strzelcy Markowicz i Karolak, którzy rzucali na zmianę za 3 punkty. Świetnie dysponowany Island wymuszał faule, które zamieniał na punkty z rzutów wolnych. 50 sekund przed końcem Filip Dylewicz, gracz Sopotu, trafił za 3 punkty, co dało zwycięstwo gospodarzom.
Dobry wynik zaliczyła nie tylko sopocka drużyna, ale też Asseco Gdynia, która również wygrała swój mecz. W końcu wygrała, no bo wcześniej dwie porażki w tym sezonie ligowym. I od razu pokonani faworyci na wyjeździe. Energia Czarni Słupsk przegrała z Asseco właśnie 71-81. Tutaj w tym meczu tak naprawdę w drużynie Asseco funkcjonowało wszystko idealnie. Duża ilość zbiórek w porównaniu z rywalami, świetna skuteczność z rzutów z dystansu. No i fantastyczna pierwsza kwarta, w której zbudowali sobie już gdynianie na tyle dużą przewagę, żeby potem spokojnie móc tylko dowieść zwycięstwo do końca. W składzie gdynian brylowali Żołnierewicz, Szubarga. No i tak jak mówię, ta pierwsza kwarta wystarczyła tak naprawdę, żeby zwyciężyć w tym meczu. Przejdźmy może teraz do siatkówki. Grały obie nasze najlepsze trójmiejskie drużyny ze zmiennym szczęściem. Lotos Trefl Gdańsk, drugi bardzo trudny mecz z faworytami tego sezonu. Asseco Resowią. No i znowu przegrana po zeszłotygodniowej porażce z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Tym razem znowu porażka z Asseco Resowią. Porażka 1-3. Mimo tego, że jeden set wygrany, 25-17 przez Gdańszczan, oni de facto nie mieli nic do powiedzenia w tym spotkaniu. Pozostałe sety przegrane do 18 i dwukrotnie do 17. I gdyby nie dobra postawa Mateusza Miki właśnie w tym trzecim secie, no to tutaj byłoby gładkie 3-0. Resovia grała na luzie, grała efektownie, skuteczna w bloku, w ataku, dużo polotów w tym było. No i w efekcie Lotos jest w tej chwili na 9. miejscu w tabeli, dopiero po 4 kolejkach. Ale 2 zwycięstwa, 2 porażki z naprawdę bardzo trudnymi przeciwnikami, bo Zaksa i Resovia to są absolutni faworyci do tytułów w tym roku. Także myślę, że można mimo wszystko z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość. No ale trzeba będzie grać na pewno lepiej niż to wyglądało w meczu z Resovią. Grały także Atomówki. Atom Trefl Sopot gładko wygrał z PPTS-em Piła, rywalem, z którym im się zawsze gra w miarę dobrze. 3 sety wygrane do 18, 22 i 19. Rywalki z Piły nie postawiły zbyt trudnych warunków. Najlepsze na korcie Goliat 17 punktów, Łukasik 16. No i Damaska jak zwykle 19 punktów. To jest chyba najmocniejszy punkt tej drużyny już od kilku lat. Jedynie większość drugiego seta, to był taki wyrównany moment tego meczu, do stanu 20-20, ale wtedy blok Łukasik, no i Beata Milczarek wykończyła ten set skutecznym atakiem. Atom jest w tej chwili 6 w tabeli, no ale tutaj znowu można powiedzieć, że to jest dopiero druga kolejka, tutaj się jeszcze będzie na pewno bardzo dużo działo. Czekamy na dalszą część sezonu, bo mamy 2 mocne drużyny, także na pewno będzie ciekawie.
Najlepsze przed nami.
Zdecydowanie tak. No mamy nadzieję, że to będzie lepiej niż 6. i 9. miejsce w tabeli, bo już obie drużyny pokazały, że je na to stać. W dzisiejszym wydaniu Sportowego Dialogu to już wszystko. Za wysłuchanie dziękuję.
Ola Seroka,
Artur Gliniewicz
i Paweł Trawiński. Dziękujemy.
Dialog sportowy.